Marcin Sasin, dzień dobry, a przy telefonie Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie. Witam, panie prezesie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Wspólnie z Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej wystosowaliście taki apel do lubuskich samorządowców o wsparcie przedsiębiorców w niwelowaniu gospodarczych skutków pandemii. Jaki odzew był tego apelu?
No, częściowo samorządy już nawet przed wystosowaniem tego apelu wprowadzały pewne formy takich działań systemowych, pakietowych w tym zakresie. No, chociażby zapowiedziana ta gorzowska dycha w przypadku naszego miasta. No, niektóre tylko zasygnalizowały taką możliwość, ale nie żadnego konkretu nie przedstawiły, na czym by miały te ulgi polegać. No a też są takie samorządy, które jeszcze w ogóle się jakby do tej kwestii nie odniosły. No więc oczywiście możemy tylko apelować, możemy w rozmowach tutaj z włodarzami ten postulat w jakiś sposób podkreślać i go upubliczniać, pewną presję społeczną też tutaj wzbudzać. No nie mamy w oczywisty sposób jakichś narzędzi tutaj regresu. No niemniej jednak trzeba powiedzieć, że samorządy generalnie wiedzą, że muszą się w tą sytuację włączyć, aczkolwiek są, można powiedzieć, też takim podwójnie trudnym, zresztą tak jak i budżet państwa oczywiście, położeniu i sytuacji, że z jednej strony i tak wiedzą, że będą miały mniejsze dochody budżetowe, a z drugiej jeszcze strony z tych pomniejszonych dochodów budżetowych trzeba jeszcze świadomie zrezygnować z kolejnych. No ale najważniejsze jest w tym momencie podtrzymanie życia gospodarczego, bo bez tego praktycznie żadnych dochodów dla samorządu może nie.
Piszecie o podatku od nieruchomości, piszecie także o opłatach za użytkowanie wieczyste, to między innymi. Wspomniał pan o akcji Gorzowska Dycha. Wczoraj magistrat wystartował z akcją Razem w Kryzysie. Mieszkańcy mają pomagać przedsiębiorcom. Jak pan ocenia konkretnie te gorzowskie działania?
Znaczy na pewno bardzo dobrze jest to, że te akcje w ogóle są w jakiś sposób ogłaszane. One też mają pewien taki charakter, bym powiedział, psychologiczny, promocyjny. Ja nie oceniam ich w kategorii, że to jest tylko PR, bo tak nie jest. Natomiast oczywiście jak zawsze, bym powiedział, te szczegóły realizacyjne poza nadaniem jakiejś marki, powiedzmy, czy logo dla akcji jest istotne, bo chociażby w tej ostatniej akcji mamy do czynienia z zachętą do takich jak gdyby, nie wiem, nabywania usługi z odroczonym terminem, prawda, jej wykonania, coś w rodzaju bonu takiego, czy vouchera. No samo w sobie oczywiście jest to bardzo fajne. Myślę, że najłatwiejszą i taką najmniej, bym powiedział, dotkliwą wersją jest to, że jeżeli ktoś już za coś zapłacił, tak jak tam są te wszystkie apele typu, nie wiem, jakiś wykupiony koncert, czy wykupiony seans, czy wykupiona wycieczka i tak dalej, to żeby przekładać te terminy, a nie rezygnować. Ale wiemy, że to jest ładna teoria, prawda, i łatwo się tak mówi. Natomiast jak ktoś, każdy indywidualnie ma do wyboru, nie wiem, na przykład zwrot za bilet lotniczy, który w tym czasie miał ten lot być, powiedzmy, przeprowadzony i go przełożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość, tym bardziej, że nie wiadomo, jak długo ta pandemia potrwa, to trudno z kolei też od przeciętnego człowieka wymagać takiego altruizmu, że on po prostu powie, nie, to ja nie wybiorę opcji, zwróćcie mi pieniądze, tylko przełożę to na listopad, powiedzmy, tak, czy na grudzień, a nie wiadomo, czy wtedy znowu nie będzie, więc myślę, że to są takie działania bardziej, bym powiedział, solidarnościowo-psychologiczne i każdy oczywiście, kto może w jakiś sposób taką niewielką cegiełkę na to przeznaczyć, to bardzo dobrze. Natomiast to nie są działania, które by mogły w jakiś zasadniczy sposób, poza właśnie tą akcją solidarnościową i wizerunkową, zmienić tutaj pozycję lokalnych przedsiębiorców.
Zaraz zapytam o działania państwa w tej kwestii, ale wcześniej chciałem jeszcze zapytać pana o działania Urzędu Marszałkowskiego, bo urząd też przedstawił taki pakiet pomocowy dla firm, to między innymi możliwość wprowadzania zmian w realizowanych już projektach unijnych, także zmiany w karencji, w spłacie różnego rodzaju rat kapitałowych czy odsetkowych. Jak pan ocenia te propozycje urzędu?
No, znaczy to jest oczywiście bardzo dobre podejście, no bo wiemy, że bardzo wielu przedsiębiorców jest w trakcie realizacji różnego typu projektów. Bardzo często są rygorystyczne i warunki wykonania zobowiązań, wskaźników, rezultatów i tak dalej. Oprócz tego są różne terminy działań, które trzeba wykonywać w trakcie czy procedury oceny, czy później w procedurze tak. jakiejś kontroli.
No ale i z drugiej strony, jeżeli ten kołnierz nie byłby ściągnięty, no to Urząd Marszałkowski chyba doskonale wie, że byłby problem. Tak, czy,
no nie,
tak,
no wręcz teraz no, przy tak masowej, nie wiem, pracy zdalnej, czy nawet część osób przecież, a to na opiece, a to na chorobowych i tak dalej, no to pomijam jeszcze kwestie awis i trudności, prawda, w dotarciu korespondencji, no to wszystko jest bardzo utrudniające trzymanie jakichkolwiek terminów, no więc dobrze, że po prostu nie dzieje się to w sposób teraz taki chaotyczny, że po prostu te wszystkie terminy są niedotrzymywane no, z oczywistych względów. A nie ma żadnego głosu ze strony Urzędu Marszałkowskiego i ten głos jest jak najbardziej tutaj potrzebny, bo on przynajmniej troszeczkę uspokaja i nie powoduje lęku, że już ten, powiedzmy, realizator projektu już się obawia, że teraz praktycznie no, złamał wszystkie zasady, może odpowiadać, czy wręcz nawet zwrócić dotację. Także to jest bardzo dobre. Natomiast no, tutaj jest dużo więcej takich, bym powiedział, pytań, bo te środki, które są dzielone, to tak naprawdę są te przecież środki przyznane Polsce jeszcze w tej agendzie do 2020. Na to wszystko muszą być tam zgody odpowiednich ministerstw rozwoju regionalnego. Muszą te przesunięcia być przeprocedowane. No, będą najciekawsze te wnioski składane czy to do urzędów pracy powiatowych, czy do starostów. No ale tam też trzeba określić warunki, no bo te kwoty są oczywiście znaczące, no ale w skali regionu no to śladowe, no tam 20 milionów czy tego typu. No to trzeba jasno określić, na co będzie można składać ewentualnie wnioski, na jakieś konkretne przedsięwzięcia, no. Gdyby to miało pójść w jakimś szerokim spektrum typu, nie wiem, wsparcie wynagrodzeń, ogólnie rzecz określone, no to by wyparowało w ciągu kilku tygodni, nie? Więc tutaj no, bardzo jest potrzebne instrumentarium takie szczegółowe. Tak?
A to instrumentarium, które proponuje rząd w tej pierwszej, znaczy właściwie tej podstawowej tarczy antykryzysowej, wiemy, że dziś w Sejmie nowelizacja ustawy i dodanie przedsiębiorstw od zatrudniających od 10 do 49 pracowników, z tym, że tutaj nie całkowite zwolnienie, a do 50%. Tak. Jak pan ocenia tę propozycję, bo jest oceniana, jak słyszę, różnie.
To znaczy, no na pewno jest to, że tak powiem, lepsza propozycja
niż
jakby jej wcale nie było. No to jest oczywiste. Wydaje się też, że mimo wszystko jest to lepsze rozwiązanie, że będzie to 50%, ale dotyczące no, wszystkich pracowników firm od 10 do 49 osób, niż tak jak jeszcze chyba wczoraj czy przedwczoraj była wersja, że te firmy małe, czyli 10-49 będą do tego dopuszczone, ale tylko do limitu 9 pracowników, czyli tak jak w firmach mikro do tej pory, prawda? Mhm. I no, to miało polegać na tym, że możesz mieć na przykład, nie wiem, 30 pracowników, ale z ulgi wtedy zwolnienia całkowitego będzie można skorzystać tylko dla wybranych 9. Oczywiście od razu były pytania, a jakich wybranych 9, czy tych z najniższymi płacami, czy tych z największymi płacami i tak dalej, to w ciągu kilku godzin było mnóstwo pytań, w związku z tym no dobrze, że tutaj nastąpiła korekta tej propozycji i teraz przynajmniej wedle tej propozycji, jeżeli ona przejdzie, no to wiadomo, że ona dotyczy wszystkich pracowników, które są w firmie w tym przedziale 10-49, tyle, że będzie to zwolnienie 50%, a nie całościowe dla 9.
Panie prezesie, czy to zadziała, co proponuje rząd w tym dłuższym okresie, bo jak czytamy na przykład prognozy Narodowego Banku Polskiego, który zapytał 22 zespoły ekonomistów, no to według nich prawdopodobieństwo recesji w 2020 roku wynosi 79%. A więc no jest jakaś grupa ekonomistów, która uważa, że ten kryzys nie będzie aż tak głęboki.
No niestety tutaj nie ma takiego mądrego, który byłby w stanie udzielić odpowiedzi no, z wysokim stopniem prawdopodobieństwa. Oceny są przecież takie, że właśnie będzie to powiedzmy zmniejszenie PKB do bliska zera plus, ale też i takie, które mówią, że PKB może zmaleć o 10%.
9,4, tak.
Więc to są po prostu no, przedziały ogromne, no, właściwie niespotykane w ocenach ekonomicznych. nie ma się co dziwić, że jest taki duży rozrzut, no bo to jest, można powiedzieć, liniowy, a nawet może i po części wykładniczy związek z czasem trwania pandemii, tak? I z jej gwałtownością przebiegu, a tudzież decyzją o stopniowym odmrażaniu gospodarki.
O właśnie.
Zupełnie inaczej będzie, jeżeli my będziemy mieli taki stan jeszcze, nie wiem, powiedzmy 2-3 tygodnie czy miesiąc. Inaczej będzie, jakbyśmy musieli jego mieć przez kolejne 2 czy 3 miesiące, jeszcze inaczej, jeżeli będzie to pół roku, czy jakieś sinusoidalne zmiany w ilości zakażeń, które w ogóle w takim półodrętwieniu będą nas trzymać dłużej. Wtedy to będziemy szczęśliwi, jak 10% spadku będzie, prawda?
Jeśli chodzi o to, co się nauczymy po tym, no po tym, po epidemii, po tych problemach z gospodarką, bo Times, cytują polskie gazety Timesa, który pisze tekstem swoich ekonomistów, że epidemia właściwie obnażyła 40 lat błędnej polityki ekonomicznej i że potrzeba radykalnych reform. Tutaj słyszymy na naszym gruncie polskim, chociażby wczorajsza informacja w sprawie składek ZUS-owskich, że ZUS tak naprawdę pracuje nad uproszczeniem dokumentów. Może to będzie jakiś plus tego całego zamieszania?
To byłby ogromny plus i także tutaj, jak rozmawialiśmy o tych różnych formach, poczynając od samorządów lokalnych poprzez regionalny czy przede wszystkim tarczę państwową, to najważniejsze w tym momencie, kiedy ludzie mają tak ograniczony dostęp do sprawnego funkcjonowania, powiedzmy, administracyjnego, komunikacji, dostępu do radców prawnych, do biur rachunkowych. No myśmy stworzyli specjalny zespół radców prawnych w ramach sztabu kryzysowego Izby. Ponad 10 kancelarii tutaj pracuje na usługi przedsiębiorców, tych, którzy nie mają jakby dostępu do swoich własnych kancelarii.
Tak, szczegóły na stronie internetowej.
Proszę?
Bo widziałem na stronie internetowej, że macie kilka zakładek a propos właśnie pomocy w sytuacji.
Tak, tak. No jest dużo różnych tam, że tak powiem, działań. Nie chcę tam się rozwodzić, bo wszystko jest na stronie i tam trzeba szukać różnego typu forum wsparcia i propozycji, także organizacji pracy zdalnej i innych rzeczy. Ale wracając do pytania, najważniejsze jest to, żeby to było wszystko bardzo uproszczone, a tam, gdzie możliwe, pomoc przyznawana automatycznie. Nie ma nic gorszego niż wszystko uwarunkowane. Wszystko, że tak powiem, powiązane z koniecznością udowadniania, że na przykład obroty spadły no o tyle procent, to jest jeszcze, powiedzmy, matematyka, można to w ramach sprawozdań finansowych wychwycić, ale udowodnienie, jaka część tego spadku jest spowodowana COVID-19, a jaka nie, bo akurat się może skończyło zlecenie albo ktoś nie zdobył kolejnego, to są rzeczywiście rzeczy bardzo karkołomne, wprowadzające też ogromne ryzyko, że gdyby później dany organ orzekł, że jednak z tego 15-procentowego spadku obrotów to tylko 13 uznali za to, że jest z powodu COVID-a, a 2 to na przykład z tytułu, nie wiem, kiepskiej organizacji pracy przedsiębiorcy i on by musiał tą pomoc oddać, no to by było jakieś horrendum, nie? Tak samo no te wszystkie wymogi, żeby okres niezatrudniania był podwójny, znaczy niezwalniania ludzi był podwójny czasowo w stosunku do czasu pomocy, no same w sobie są oczywiście jakby logiczne, tak to zawsze ta pomoc wyglądała i w urzędach pracy, ale tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że ewentualne później niedotrzymanie tego warunku i zwolnienie jednej czy dwóch czy trzech osób, no to powinno skutkować co najwyżej oddaniem z proporcji tej pomocy do tej na przykład jednej czy dwóch osób zwolnionych, a nie na przykład oddania w całości.
Panie prezesie,
takie rzeczy muszą być wprowadzone.
Na koniec szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Poproszę o szybką odpowiedź. Czy po Wielkanocy rząd zacznie odmrażać gospodarkę, bo pan o tym też wspomniał. Dzisiaj zaczynają to robić Czesi, Niemcy od 19 kwietnia. W maju chcą zacząć Włosi, Austriacy od 14 kwietnia. No ja już nie mówię o takich modelach skrajnych, czyli Chiny, gdzie wyłączyły jedną właściwie prowincję, reszta pracowała, czy liberalny model szwedzki, który nie do końca się sprawdza, jeśli chodzi o bezpieczeństwo obywateli. Jak to zrobić?
No myślę, że w Polsce będzie to troszeczkę przesunięte, czy stety, czy niestety, to jest rozmowa na, że tak powiem, na kolejną rozmowę temat, tak, jakby trzeba było tą gospodarkę i kiedy odmrażać, przy jakich ryzykach, przy jakiej strategii. Moim zdaniem to odmrażanie najwcześniej nastąpi no, na przełomie kwietnia-maja, czyli powiedzmy od początku maja, zakładając oczywiście, że prognozy wypłaszczenia liczby zakażeń no będą postępowały w sposób wypłaszczający, to jeszcze przez kwiecień będziemy jechali na takim no bezdechu. No
i decyzję mamy usłyszeć jutro.
Bardzo trudno.
Decyzję mamy usłyszeć jutro. Dziękuję za rozmowę. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowej Handlowej, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.